Dzień dobry, witam serdecznie do Pisek Końcowych i dzisiaj mamy dla was omówienie box office, bo no, jest parę kwestii, które myślę ciekawie wypadają tutaj na tle reszty branży. Zacznijmy od największego filmu ostatnich tygodni, czyli Shang-Chi, Legendy 10 Pierścieni. Biorąc pod uwagę, że to jest, jakby ten film miał swoją premierę całkiem niedawno po innej premierze Marvela, po Black Widow, więc mamy pewne bezpośrednie porównanie, szczególnie, że jeden film był dystrybuowany zarówno w kinach, jak i na streamingu. Na Shang-Chi tylko i wyłącznie póki co w kinach, więc te zarobki no, być może powiedzą nam o tym, jak wygląda sytuacja w tym momencie. No i oczywiście wbrew tutaj niektórym kanałom YouTube'owym i tak dalej, no Shang-Chi odniósł spory sukces, biorąc pod uwagę wynik finansowy, bo no, zaliczył otwarcie na poziomie 75 milionów dolarów, albo 94, licząc cały ten długi weekend razem z Labor Day. Ja byłbym za tym, żeby jako weekend liczyć ten czterodniowy
absolutnie jestem za tym, żeby go liczyć. Okres. Jak niektórzy uważają, że to nie ma sensu, bo to są 4 dni i trzeba byłoby odjąć się na ostatni dzień, ale to nie ma sensu, dlatego że są 4 dni, więc jest to nie fair, ale z drugiej strony ludzie zupełnie inaczej planują swój czas wolny, kiedy mają 4 dni. Możliwe, że gdyby to były 3 dni, to masa ludzi stwierdziłaby, jednak muszę wyrobić się w tych dniach, które mam, więc jasne, to nie jest uczciwe porównanie, ale wydaje mi się sensownie jest liczyć ten czwarty dzień do otwarcia, niż go nie liczyć.
Tym bardziej, że akurat samo święto pracy Labor Day, które ma miejsce w USA, no zwykle nie jest, znaczy historycznie nie jest tym świętem, w które akurat ludzie masowo idą do kin, nie? Zresztą no, wspominaliśmy o tym przy okazji któregoś materiału, że do tej pory, zanim pojawił się Shang-Chi, no to rekord trzymało Halloween Roba Zombiego przez 14 lat czy coś takiego, więc to świadczy o tym, że generalnie no, duże premiery raczej nie miały miejsca w tym dniu. W każdym razie no, będziemy się odnosić do tych 4 dni z tego powodu, o którym Oskar wspomniał, no jakby ludzie traktują to po prostu jako jeden duży weekend i my też będziemy traktować jako weekend. I wtedy porównując na przykład z Black Widow, no to mamy otwarcie na poziomie 94 milionów, gdzie w przypadku Black Widow mieliśmy 80 milionów, nie? I znowu, oczywiście bierzemy poprawkę na to, że w przypadku Black Widow mieliśmy tą dystrybucję tutaj hybrydową, ale to znowu mówi nam jasno, że no, opłaca się dużo, z punktu widzenia zarobków samych z kina, no, na pewno opłaca się tę dystrybucję przesunąć sobie, tę dystrybucję na streamingu przesunąć w czasie.
Szczególnie, kiedy masz rozpoznawalną postać i postać, która nikogo.
No właśnie, bo w przypadku Shang-Chi'ego jakby jeszcze przed premierą tego filmu można było zakładać, że wszystko się może zdarzyć w zasadzie, nie? Biorąc pod uwagę, że jest masa czynników, które mogą decydować o sukcesie albo porażce tego filmu. Z jednej strony mamy no, markę MCU, nie? Mamy kolejną dużą premierę, a wiemy, że ludzie są generalnie wypuszczeni i potrzebują tych dużych premier. Z drugiej strony no właśnie jest to postać, która nie jest kojarzona specjalnie, która nie jest specjalnie rozpoznawalna, nie? Jeszcze z innej strony można by powiedzieć, że być może zadziała tutaj taki efekt jak przy okazji Black Panthera, nie? Że mamy film, który jest niejako jakimś tam kulturowym wydarzeniem, jest tworzony przez twórców o pochodzeniu azjatyckim i dotyczy tutaj tych folkloru, powiedzmy. A znowu jeszcze z innej strony, no można by rzec, że no, ten film, powiedzmy w różny sposób kampania tego filmu była oceniana, nie? Jakby trailery i tak dalej, nie każdemu to przypadło do gustu. Okazuje się jednak, że no, najwyraźniej te czynniki mówiące za sukcesem przeważyły i film zanotował całkiem dobre otwarcie, ale wydaje mi się, że jeszcze lepiej mówi o tym, co dalej pewnie Disney będzie robił z tymi premierami. Zresztą już dostaliśmy potwierdzenie na tym za moment. Kolejny weekend, bo co jest właśnie w tym kontekście jeszcze istotniejsze, to mimo to przede wszystkim spadek z weekendu na weekend był mniejszy. Nie? W przypadku Black Widow ten spadek był całkiem spory, bo 67%, natomiast w przypadku Shang-Chi'ego no, wyniósł zaledwie 54%, co no, 10%. Nie? Tak, i tak jak wspominałeś, zdaje się, przy okazji któregoś z poprzednich odcinków dotyczących box office'u, no prawdopodobnie streaming miał największe znaczenie w przypadku drugich seansów, nie?
Absolutnie.
Ewentualnie wśród ludzi, którzy nie byli zdecydowani, żeby lecieć na film już w premierę, no nie byli przekonani do końca, nie? I prawdopodobnie ci ludzie częściej wybierali opcję obejrzenia tego filmu w domu niż wybierania się do kina. Tutaj, kiedy tej opcji nie było, no siłą rzeczy więcej osób faktycznie poszło do kina. Jak się nawet weźmie pod uwagę tylko i wyłącznie ten trzydniowy weekend w przypadku Black Widow, to widziałem zestawienie, diagram, który pokazywał, jak te zarobki się konstytuują, nie? I o ile na początku jeszcze, po tym pierwszym weekendzie Black Widow była wyżej, tak później jej diagram idzie troszkę niżej, Shang-Chi'ego zaczyna wyrastać ponad to i w zasadzie w tym momencie ma duże szanse, żeby ten wynik Black Widow przeskoczyć. W tym momencie Black Widow ma 382 miliony na całym świecie, Shang-Chi 256, ale podejrzewam, że jeszcze przez parę tygodni będzie zarabiać.
No i w przypadku Shang-Chi'ego jakby to trzeba patrzeć na to, że właśnie to jest nierozpoznawalna postać, to jest postać, której trzeba było zbudować całą markę i tak dalej.
No i bez żadnych rozpoznawalnych aktorów dla amerykańskiego przeciwnego widza, tak,
nie? Było reklamowane.
Poza Aquafiną może.
Ale nie było reklamowane dla nawet fanów MCU, że na drugim planie będzie z nim latał, nie wiem, Doktor Strange czy coś takiego, nie? Wszystko było zrobione tutaj osobno, więc tak, że jest tak duże zainteresowanie, to dalej pokazuje siłę MCU, ale też pokazuje jakieś zainteresowanie tym filmem i to jest i tak ciekawe, bo nikt z nas nie wierzy w to, żeby ten film mógł nawet zbliżyć się do miliarda. No ale jesteśmy w sytuacji pandemicznej. Dalej nie wszyscy chodzą chętnie do kin, dalej mamy trochę inne przyzwyczajenia i tak dalej, i tak dalej. I w tych warunkach, jeżeli Shang-Chi byłby w stanie zarobić pod 500 baniek na przykład, ostatecznie, bo jak już wszystko zostanie zamknięte, no to byłby fenomenalny wynik, nie? To na nowo wprowadzoną postać. A pierwszy Ant-Man zarobił w okolicach tego. Mówimy tu o zupełnie innej sytuacji, kiedy nie, pandemii nie było. Więc to jest bardzo dobry wynik. Natomiast oczywiście jedna rzecz, która na pewno utrudni, to jest coś, o czym musimy pogadać, utrudni to wspinanie się, to oczywiście kompletny brak Shang-Chi'ego w Chinach. To tutaj mamy tą sytuację, w której na ile się orientuje tą taką pseudooficjalnym powodem są wypowiedzi Simu Liu z 2017 roku, w którym mało pochlebnie wyraził się o warunkach w Chinach. To tak mówiąc ogólnikiem. No, ale ciekawe jest w tym wszystkim to, że i trochę szanuję, muszę powiedzieć tutaj Disneya, jeszcze wtedy pod Bobem Igarem, że w 2017 wymiana Shang-Chi'ego nie była żadnym problemem. Jakby gdyby wtedy stwierdzili, okej, spadaj gościu, jesteś dla nas za dużym ciężarem, bierzemy kogoś innego, to na etapie 2017, ja nie wiem, czy on już był obsadzony wtedy, czy nawet jeszcze go nie wybrali, czy musieliby go zmieniać, nieważne. To był jeszcze etap, w którym cały czas, nawet jeżeli gdyby był już obsadzony, to cały czas dałoby się go łatwo wymienić. A umówmy się, to nie jest tak, że Disney mógł nie wiedzieć, myślę, że po akcji z Jamesem Gunnem szczególnie, to oni tam, zanim kogokolwiek kastują do czegokolwiek, to zatrudniają stażystów, nie wiem, kogokolwiek, żeby im przekopali wszystkie dostępne obecne informacje na wszystkich mediach społecznościowych, każde słowo, które kiedykolwiek powiedzieli, nie? Po Jamesie Gunnie naprawdę wydaje mi się, że to są grosze w porównaniu do tego, ile Disney ma, ile zarabia, ile można tym stracić. Więc znowu musieli o tym wiedzieć, o jego niepochlebnych a znowu po raz kolejny to nie jest tak też, że nie wiedzą, jak chiński rząd reaguje. Wszyscy wiedzą, że they do not forget and they do not forgive, nie? Jakby to jest oczywiste, więc ciekawi mnie, że Disney, zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, i tak poszedł na czołową konfrontację i tak poszedł na to zderzenie. Zastanawia mnie, dlaczego? Bo jednak to jest korporacja, ja się bardzo cieszę, osobiście mogę to popierać, osobiście mogę być tutaj super optymistyczny i mówić tak, jest, dobrze, ale to dalej jest wielka korporacja, która liczy każdy pieniądz. I bardzo mnie zastanawia, skąd taka decyzja. Trzymanie się tego, nie?
Nie sądzę też, żeby to wynikało właśnie z niewiedzy. Nie podejrzewam, że właśnie oni mają lepszy sztab do przyświetlania kandydatów do grania w swoich filmach niż, nie wiem, FBI do ewentualnych kandydatów u siebie. Więc, nie wiem, też nie sądzę, żeby byli jakoś specjalnie zdeklarowani, że to tylko ta osoba może grać tę jedną rolę, nie? Biorąc pod uwagę, że pewnie kandydatów była cała masa.
A mówimy tu o bohaterze rezonującym z chińską widownią, który jeszcze jak teraz wypowiedzi są osób, które przeprowadziły się z na przykład Tajwanu, czy z innych miejsc do Stanów Zjednoczonych, które wypowiadają się o tym, że ej, ten film świetnie z nami rezonuje. Więc wiemy, że jeszcze by prawdopodobnie bardzo dobrze trafił na rynek chiński. Więc dalej fakt, że szli na... To jestem... Bardzo ciekawi mnie, z czego ta decyzja wynikła w ramach korporacyjnych.
Bardziej, że to był jeszcze ten moment, pamiętam, że nie wiem, dobry rok temu, no może nie rok temu, ale z półtora roku temu, dwa lata temu jeszcze pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że Disney ma szeroko zakrojone plany, jeśli chodzi o ekspansję w Chinach, nie?
Oczywiście.
To będzie ten bardzo ważny kierunek rozwoju, gdzie duże siły na to pójdą, wtedy pojawiły się no wtedy też rozmawialiśmy o Mulan, nie? Że to miałby być ten wielki ruch w tę stronę i tak dalej, więc tym bardziej to jest zaskakujące. Mhm. Oczywiście no dzisiaj trwa jakby w Chinach kampania tutaj raczej oczerniająca Simu Liu i nie pamiętam, czy to Weronika Truszczyńska pisała u siebie gdzieś, czy to gdziekolwiek, czy to ktokolwiek inny, kto nie wiem, mieszka albo zna sytuację w Chinach, wspominał o tym, że narracja jest taka, że Disney obsadził Simu Liu do tej roli, bo jest brzydki i chce pokazać Chińczyków jako brzydkich ludzi, co jest absolutnie niedorzeczne. Ale to się trochę łączy z tymi głupotami, które pamiętam, były mówione, że nie pasują do standardów tej kanonów chińskiej
tak,
urody, nie?
Ani ona nie Awkwafina, nie?
No, dokładnie, więc pewnie coś w tym jest tutaj, jeśli chodzi o to, co się nam mówi.
Powiem natomiast tak, jeśli Simu Liu jest brzydki, to ja to nie wiem, możemy nie istnieć generalnie.
To jest, nie zaskoczyłoby mnie to, że gdyby Simu Liu nie miał tego typu komentarzy i był bardzo wspierający tutaj chiński reżim, to pewnie by jego uroda nagle się zaczęła dużo bardziej pewnie podobać tak. Tutaj chińskim władzom, no ale to
siłą rzeczy.
W ogóle zdaje się, że na ten moment chyba żaden amerykański film nie ma zaplanowanej premiery w Chinach, po tym jak Malignant dostał pozwolenie na to, ze wszystkich filmów ten akurat, to w tym momencie chyba
ciekawy
nie jest jasna sytuacja dotycząca absolutnie żadnych.
Pierwszy Venom zrobił furorę w Chinach, tam on, no. Duża część box-office'u tego niesamowitego pierwszego Venoma to były Chiny, więc jeśli Sony nie uda się przepchnąć Venoma tam, to
no,
to może zaboleć. No i oczywiście Shang-Chi dlatego się tam nie pojawi, dlatego nie można myśleć o jakichś nie wiadomo jakich kwotach, no ale póki co te pieniądze, które zarabia na zachodzie są fantastyczne, patrząc na pandemię, na mało znanego bohatera, na decyzję o jednak mocnym odcięciu tego filmu od szeroko pojętego MCU, nie? Jakby to nie jest tak, że ludzie wychodzą z tego filmu i mówią, tam się pojawiło to i to i to i jak nie pójdziesz, to nie będziesz wiedział, co się w 5 kolejnych filmach dzieje, nie? Jest scena po napisach, która to łączy jakoś, ale cały film dzieje się zupełnie osobno, przez co nie ma tego elementu serialowości, która często napędzała filmy Marvela, kiedy często myślałeś, no gorszy film, ale musisz wiedzieć, bo to i to i to będzie ważne i tu kamień nieskończoności, nie?
No właśnie, kolejny aspekt jeszcze stojący za sukcesem Shang-Chi'ego, no to jest też to, że film ma naprawdę fantastyczne recenzje, ale też publice się bardzo podoba, nie?
Tak.
Podejrzewam, że bardziej niż Black Widow i no jako, nie wiem, argument można też pokazać CinemaScore chociażby, nie? Gdzie jednak ta ocena jest ciut wyższa.
Czy weryfikowane recenzje na Rotten Tomatoes, które mają tam 98 czy ileś procent obecnie pozytywnych, więc...
No więc, no właśnie w kontekście szczególnie tego niskiego spadku, to myślę, że bardzo ładnie się łączy, nie? Film, który został naprawdę dobrze przyjęty. Podejrzewam, że jeśli ktoś nie był przekonany faktycznie, żeby iść w premierę i nie wiedział, czego się spodziewać, bo nie wiem, zwiastuny go na przykład nie zachęciły, to myślę, że Word of Mouth zrobiło swoje, nie? I generalnie film wyrósł na tę produkcję, którą warto zobaczyć. Zresztą mówiliśmy to samo o niej, nie? W naszych materiałach. No, natomiast tyle jeśli chodzi chyba o Shang-Chi'ego i zobaczymy oczywiście, jaki ostatecznie wynik tutaj wykręci. Natomiast no, jeśli chodzi o najbliższe filmy, to ciekaw jestem też w tym kontekście wyniku Eternals, bo to też ten film oczywiście już wyjdzie tylko, będzie miał premierę tylko w kinach.
I oczywiście pewnie Chloe Zhao persona powoduje, że w Chinach no wielkie no-no.
Tak, no, to jest już poważniejsza sprawa nawet niż cokolwiek tak,
Simu Liu. Nie ma nawet najmniejszych szans, żeby... I o tyle co z Simu Liu jeszcze bym się dziwił, tak tu byłbym w stanie zrozumieć, znaczy to nie tak, że w momencie, kiedy ją zatrudniali, ona już miała Oscara na koncie, bo dopiero Nomadland był później, ale myślę, że na tyle są tam osoby, które śledzą, nazwijmy to, trajektorię karier różnych aktorów, aktorów, aktorek, czy właśnie reżyserów, reżyserek, że było widać, że Chloe Zhao to jest ta wschodząca gwiazda, no i umówmy się, ciężko powiedzieć, jakby wyglądała kariera Simu Liu bez Shang-Chi'ego. Chloe Zhao dalej miałaby Oscara za Nomadland bez Eternals, którzy jeszcze nie wyszli, a wiemy jak bardzo ta statuetka otwiera drzwi w przypadku tego, jak wytwórnie chcą w ciebie sypać hajsem, żeby móc na plakacie potem umieścić film zdobywczyni Oscara. Więc tutaj jeszcze pod tym względem rozumiałbym, dlaczego walić Chiny.
No, ale mimo wszystko jakby zdarza nam się mówić tutaj sporo negatywnych rzeczy o Disneyu, ale akurat to można by chwalić, nie? Że jakby zaangażowali tę reżyserkę i nie było widać, żeby mieli jakikolwiek problem z tym, że no, jest persona non grata w Chinach. I mam wrażenie, że Eternals dostają dużo większą promocję i dużo więcej uwagi ze strony Disneya niż Shang-Chi, który no, jakby sam sobie okazał się naprawdę sporym sukcesem. Więc podejrzewam, że z tym dużym wsparciem dużą kampanią.
Ja tylko dodam, że ostatnio, to dosłownie dzisiaj albo wczoraj, jak nagrywamy, pojawiła się ta informacja, że Eternals jest filmem standalone, ale jest bardzo, bardzo ważny dla całego MCU. Teraz jest ta narracja w przeciwieństwie do Shang-Chi'ego, który wiadomo, że był tym filmem.
Shang-Chi był ciekawym eksperymentem.
Tak, a tutaj już o Eternal słyszę, że jest bardzo, bardzo ważny dla MCU, więc jak pójdzie ta narracja i faktycznie ten film jakoś tam zamiesza jakimiś originami planety czy czegoś, to pójdzie potem informacja, ej, idź, bo dzięki temu dowiesz się, dlaczego Hulk coś tam, albo Thanos, prawdopodobnie Thanos coś tam, więc myślę, że tu ta serialowość jeszcze może zadziałać.
No jakby na papierze wszystkie argumenty mówią za tym, że Eternals powinien być jeszcze większym sukcesem niż Shang-Chi, nie? Jakby poza tym, że już teraz widać dużo większą kampanię i dużo, dużo więcej uwagi właśnie poświęcone temu filmowi niż w przypadku Shang-Chiego, to jeszcze mamy obsadę złożoną praktycznie z samych gwiazd, mniejszych, większych, w zasadzie pochodzących z różnych tutaj gałęzi tego filmowego biznesu, bo Kumail Nanjiani jest znany z innych filmów, Salma Hayek jest znany z innych filmów, mamy Angelina Jolie, Richard Madden, no masa innych, no właśnie, masa innych bohaterów, którzy no, pewnie ściągną masę widzów do kin. Poza tym no właśnie jest ten cała aura ważnego filmu, który no, ma być jakoś tam centralny w ogóle dla rozwoju MCU, więc nie mam pojęcia, jakie są widzę przewidywania na temat otwarcia, ale nie zdziwię się, jeśli faktycznie będzie to więcej.
Chyba,
się, no,
nie?
No właśnie.
Mówiliśmy o tym, że ja wielokrotnie powtarzałem o tym, że w momencie, w którym otworzą szkoły i dzieciaki wrócą do szkół, to nasz cudowny koronawirus, z którym teraz żyjemy, prawdopodobnie może znowu się nasilić. I wszystko wskazuje na to, że tak się dzieje. Od pierwszych przewidywań, wiadomo, że jakby dane statystyczne na tą chwilę jeszcze nie są konkluzywne, dlatego że ciężko mówić tutaj, tak jak mówiłem, że nie dziwię się, że tego Venoma przesunęli, zaraz pogadamy na wcześniej, dlatego że jeśli zobaczył faktycznie ten trend, to zobaczył go na początku października, a decyzję podejmą pewnie w połowie października. Natomiast ja mogę tak anegdotycznie powiedzieć, że nawet na moim rodzinnym Podlasiu, w Białymstoku, gdzie wiemy, że wyszczepialność jest nie najlepsza, to już na przykład parę szkół jest zamkniętych, o których wiem, ktoś się zaraził, ktoś, pół szkoły, no to trzeba zamknąć. Jest kilka szkół, których jest zamkniętych w tym momencie. Już jeszcze wrzesień ledwo co się zaczął, a już to ruszyło i już rodzice nie wiedzą, co mają robić, gdzie, co i tak dalej. To jest wrzesień. Także tak, gdyby była sytuacja jeszcze cały czas z kinami, jak obecnie, to bym wierzył, że Eternals będą większym sukcesem. Ale na tą chwilę możemy mówić o wszystkich czynnikach sprzyjających Eternals, ale jest jeden czynnik, który może to wszystko pod dywan zamieść.
No, jakby wciąż trzeba pamiętać, że jesteśmy w tej rzeczywistości pandemicznej i w zasadzie wszystko się może wydarzyć. Zresztą takie sytuacje jak na przykład box-office'owy sukces Shang-Chi'ego nagle nam przywozło na myśl znowu normalność i sytuację przed pandemią, ale z drugiej strony co chwilę dostaje i tak oznaki tego, że no, jest trochę inaczej. Na przykład teraz wszedłem na box-office pro, żeby zobaczyć przewidywania na temat premiery czy otwarcia Eternals, ale box-office pro nie podaje już prognoz dalej niż na miesiąc przed od daty, w której jesteśmy. Bo nie warto, właśnie, nie ma nawet na czym się oprzeć, więc no tak. Wrócimy do tego, może jakoś się pojawią jakieś przewidywania.
No i skoro o tym mowa, to możemy wspomnieć o tym Venomie, nie? Że
no właśnie, który został przesunięty do przodu, co mnie bardzo cieszy, bo bałem się, że będzie odpychany coraz bardziej. I akurat Venom ma przewidywania swoją drogą, jeśli chodzi o otwarcie. To jest 45-65 milionów, co myślę, że w tej sytuacji byłoby...
Już raczej się nic nie zmieni do 1 października, tak jak mówię. Wydaje mi się, że Sony, które po czasach Amazing 2 jestem coraz bardziej pod wrażeniem, jak jest zarządzane ta filmowa strona, od momentu jak dogadali deal i z Disney Plus i z Netflixem na przykład naraz, co było według mnie jeden z najbardziej genialniejszych posunięć ostatnio w całym całej branży filmowej, gdzie wszyscy tam płacą. No to teraz to jest kolejny bardzo dobrze i przemyślany i wykalkulowany ruch właśnie pod tym względem, że możemy przesuwać, ale wiemy, jak na przykład James Bond nie ma szans odrobić pieniędzy już po tych przesunięciach i 5 kampaniach reklamowych, które trzeba było zwijać. Okej, już ruszyliśmy kampanię, już poszły trailery, więc albo jak zostawimy go tam, gdzie jest, no to już możemy mieć problem, ale prawdopodobnie jeszcze, tak jak mówię, 1 października dopiero pewnie zaczną pojawiać się jakieś konkretne dane, jakieś krzywe zachorowań, takie, na których można już faktycznie bazować, i pewnie rządy w ciągu 2 tygodni wtedy będą podejmowały konkretne decyzje o jakichś ograniczeniach i tak dalej. Co oznacza, że jest szansa, że mamy jakieś 2 tygodnie na to, żeby zarobić hajsy w kinach, które cały czas są lepszymi 2 tygodniami niż jakiekolwiek próby przesuwania. I jestem praktycznie pewien, że to było ich obliczenie, które w tym momencie mieli. A spojrzeli na Shang-Chi'ego i stwierdzili, jak my będziemy mieli 2 tygodnie tego, to bierzemy.
No, a potem minie krótsze okienko i tak wrzucimy to na streaming, tak coś jeszcze zrobimy na tym, nie?
Najpierw na Netflixa, potem na Disney+. Plus.
No. I tak to w tym momencie wygląda. No właśnie, jak już jesteśmy przy a propos Sony, no właśnie, co jakiś czas wraca temat tego trzeciego Spidermana i zdarza nam się też ponarzekać sobie na to, że fajnie jakby zrobili film, solowy film po prostu i tak dalej, no ale patrząc czysto marketingowo, to też jest genialna zagrywka, nie? To, że to bardziej, że pewnie inspirowali się i tak swoim własnym filmem w postaci Spider-Verse, uznali, że okej, to zostało przyjęte bardzo pozytywnie. Nie, może przyłóżmy to faktycznie na live action, możemy to zrobić, nie? Jakby damy radę zaangażować aktorów, którzy wciąż są na chodzie i można ich do tego wykorzystać. Mało tego, przecież jeszcze będzie pewnie duże zainteresowanie w związku z tym, że pojawią się tam aktorzy z seriali Netflixa na przykład. I mamy to wszystko w jednym filmie, który jasne, sam w sobie byłby mega popularny, ale przy tym całym zainteresowaniu no jest, ma szansę być czymś naprawdę dużym, no ale to też znowu pytanie, w jakich okolicznościach będzie miał swoją premierę, nie? Ewentualnie, czy w ogóle będzie miał. To tak swoją drogą. No właśnie, to w ogóle proponuję w takim razie przeskoczyć tutaj błyskawicznie do tego tematu Halloween, bo jak już jesteśmy przy październiku, to myślę, że to jest dobry moment. Ale to też się łączy właśnie z tymi decyzjami, które podejmują wytwórnie, bo no właśnie, pojawia się bardzo zaskakująca wieść, która znienacka w zasadzie została ogłoszona. I to zostało ogłoszone w najdziwniejszym też możliwym momencie, bo to w kontekście właśnie tych sukcesów, jakie odnosił Shang-Chi, w kontekście tego, że Venom został przesunięty do przodu, żeby mógł sobie premierować tutaj na początku października, w kontekście tego, że dostaliśmy informację o tym, że Eternals też będą mieć na przykład premierę tylko i wyłącznie w kinach i tak dalej.
W kontekście tego, że znane marki horrorowe, jak kolejna część Conjuring, Quiet Place jeszcze w maju, wszystkie horrory, które miały rozpoznawalne marki, a na Candyman chyba też zresztą pogadamy zaraz. Wszystko, co jest jakoś tam kojarzące się, a horrory wiadomo nigdy nie kosztują jakoś strasznie długo. Chyba, że jesteś Jamesem Wanem i widać 40 milionów. Ale o tym zaraz. Zarabiały w kinach i ludzie, mówiliśmy o tym, że horrory to jest ta jedna rzecz, która powinna w pandemii wytrzymać, bo wydajesz mało pieniędzy, a ludzie dalej chcą mieć te wrażenia kinowe przy horrorach. Więc wystarczająco duża grupa zawsze się znajdzie, żeby ten mały budżet ci tam spłacić.
Plus, no wszyscy doskonale wiedzą, a wszyscy w branży to już na pewno, jaką wtopą okazała się ta finansową. Przede wszystkim okazała się decyzja, no pewnie AT&T, żeby wypuszczać filmy Warnera hybrydowo na HBO Max i na i w kinach.
Nawet, no,
pewnie
nawet
przyniosło to jakiś tam
Które jest, niby ma Premium Access, ale dalej piractwo Black Widow było wielokrotnie mówione, jak wielkim było problemem przy tym konkretnym filmie, nie? A to Premium Access, więc...
No i te filmy, które na pewno miały szansę w kinowej dystrybucji zarobić jakieś pieniądze, no niestety utonęły, między innymi dzięki też tej dystrybucji. No i właśnie w tych okolicznościach, w tym krajobrazie dostaliśmy informację o tym, że Halloween Kills, czyli sequel no, sporego hitu mimo wszystko Universala, czyli Halloween Davida Gordona Greena, pojawi się właśnie w dystrybucji, w jednoczesnej dystrybucji i kinowej, i w serwisie Peacock. Nie będzie to oczywiście, nie będzie ten film dostępny w darmowej wersji serwisu Peacock, ale w tej wersji premium, która się i tak jest tanie, bo kosztuje tam $5 i jest wsparta reklamami i tak dalej, ale bez żadnych dopłat film będzie dostępny w wersji premium Peacocka i wersji premium Pro, gdzie reklam już nie ma i która kosztuje, nie wiem, $10 czy coś takiego. No i jednocześnie, no Halloween Kills to miał być przynajmniej pewniak, jeśli chodzi o box office, nie? Bo mamy, to ma wszystkie te czynniki, o których wspomniałem przy okazji horrorów, no horrory radzą sobie bardzo dobrze. Jasne, Halloween nie było i... No, Halloween to tak samo jak filmy Jamesa Wana, to ta wyższa półka horrorów, te, które dostają pieniądze, no bo to są marki, które jakoś tam mają szansę się sprzedać, ale wciąż
ale
nie
to
są
jest
to...
seria, bo James Wan co innego jak robi coś nowego, a co innego jak na przykład robi kolejną część uniwersum Conjuring, nie? To zawsze no. ma tą siłę przybicia, tak samo jest Halloween, masz Jamie Lee Curtis i od razu, ej, to jest, to znam, lubię, nie? Mhm. Masz znanego mordercę, nie? Który jest jednym z tych najbardziej ikonicznych slashero-morderców na dzisiejszych czasach, obok Freddy'ego, czy Jasona, czy kogoś takiego. Nawet bardziej Jasona niż Freddy'ego.
Ja nie wiem, szczerze mówiąc, ile wynosi budżet Halloween Kills, ale akurat to Halloween Davida Gordona Green akurat i tak było tańsze, ono kosztowało, nie wiem, tam z 10 czy 15 milionów, czy coś takiego. No, zarobiło dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy, więc sequel pewnie zarobiłby dużo. Zwiastun, z tego co kojarzę, został przyjęty bardzo pozytywnie. No i wszyscy czekali na ten film, tym bardziej, że on był też przesunięty przez rok. No właśnie, kolejna rzecz. Ten film był przesunięty o rok, no po to, żeby mógł trafić do kin w tym najbardziej gorącym halloweenowo-horrorowym okresie, nie? No i teraz dostaliśmy na informację, że zostaje, że trafi na Peacocka. No i teraz pytanie, co jest grane? No tak, jest parę argumentów, które mówią, które świadczą o tym, że być może z nich wynikała ta decyzja. Żaden z nich według mnie nie... Znaczy tak, żaden z nich mnie nie przekonuje, co prawda? Ale są, więc warto by je przytoczyć. Po pierwsze... No, recenzje Halloween są raczej kiepskawe póki co, nie? Mm-hmm. Więc można
nie
by założyć,
dużo.
Że...
Nie ma ich dużo, tam jest,
no, jakieś tam 50% czy coś takiego. Co jak na horror nie jest jakoś super mało, ale z drugiej strony, no, pierwsza część była przyjęta, znaczy poprzednia część była przyjęta dużo, dużo cieplej. Więc okej, okay, może nie wiem, nie widzieliśmy tego filmu, więc może wytwórnia, ludzie z wytwórni widzieli go i stwierdzili, no nie, słabo, nie sprzeda się, będzie klapa i tak dalej. Wątpię, ale no, jest taka opcja. Druga rzecz jest taka, że być może wrzucili to na streaming, dlatego że no, może mają już jakieś prognozy albo obawy odnośnie tego, jak ile kin będzie otwartych, albo jaka będzie sytuacja, albo coś, i uznali, że wrzucą to jednocześnie na streaming, żeby w ogóle zarobić coś na tym. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś argumenty, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że żaden z nich nie jest związany tak naprawdę z filmem, tylko wszystkie są pewnie związane z samym serwisem Peacock.
To, że próbują go cały czas... Ostatnio się śmiałem, że jakby najbardziej o wtopie HBO Max świadczy to, że płatne subskrypcje Peacocka jest ich więcej niż HBO Max, nie? A to też to nie jest o szerokim zasięgu platforma. Może chcą za wszelką cenę utrzymać ten dystans. Więc
no właśnie, tylko że to nie jest do końca
to zrobić, chociaż to nie jest rentowne, jak widzimy.
No właśnie, to nie jest do końca prawda z tymi subskrypcjami, bo faktycznie mieliśmy, pamiętam, przed sobą to takie zestawienie, gdzie tych subskrypcji było 50 milionów, zdaje się?
Około.
50 milionów użytkowników, subskrybentów i tak dalej. No nie. Jakby to, oczywiście ta liczba jest podawana wszędzie, gdzie się tylko da, przez Universal najpewniej, bo ładnie wygląda, ale ona w żaden sposób nie oddaje tego, ile osób faktycznie ogląda ten serwis. Bo jak się wejdzie na Peacocka i możecie to zrobić w prosty sposób, wiecie, po prostu zmieniając VPN-ie lokalizację i wtedy przyjrzeć się sami tym planom, jak się otwiera Peacocka, no to ma, żeby obejrzeć cokolwiek tam, no musi się zarejestrować, nie? Może zarejestrować się w ramach darmowego konta, i to już się liczy jako użytkownik, jako subskrybent. Więc te 50 milionów osób to są osoby, które po prostu założyły konto kiedykolwiek.
Tak, a miały być subskrypcjami, nie? Są podawane w zestawieniu Active Subscriptions, to jest w takim razie bzdurą.
Co jest kompletną bzdurą, bo z tego, co się doczytałem, to mało tego, te 50 milionów użytkowników to nawet nie są aktywni użytkownicy. Jakby aktywnych użytkowników według tych zestawień z ostatnich miesięcy, jakie przyglądałem, jest zaledwie około 50% z tego, może być może nawet mniej, około 20 milionów. To są ci użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie i przynajmniej raz na miesiąc odpalą tego Peacocka. Więc to jest troszkę bardziej realna liczba tych userów, którzy faktycznie cokolwiek tam oglądają. Oglądają reklamy chociażby, nie? I cokolwiek serwis na nich zarabia. Natomiast użytkowników, którzy w ogóle płacą cokolwiek za ten serwis, czyli mają wykupiony albo pakiet premium, albo premium pro, z danych na marzec tego roku, więc być może w tym momencie jest ich ciut więcej, są 3 miliony. Więc to są ludzie, którzy aktywnie płacą za ten serwis w tym momencie, nie? Do tego oczywiście dochodzą jakieś tam zyski z reklam i tak dalej, ale to znowu nie są to nie są zyski z 50 milionów ludzi, którzy oglądają ten serwis, tylko 20, nie? Milionów. Więc w tym i teraz czy NBC Universal na tym coś zarabia? Generalnie na razie nie, bo
tracą na tym
jakby dużo. Z tego co się doczytałem, jakby uruchomienie tej platformy kosztowało dużo i to jest generalnie problem wielu platform streamingowych i powód, jeden z tych powodów, o których chyba nie mówiliśmy, związany z tym, że nie otwierają się one wcale tak chętnie we wszystkich krajach, jak się da. Samo uruchomienie jest bardzo drogie, nie? I wymaga masy zasobów, masy włożenia w to, masy pieniędzy, które dopiero z czasem są odrabiane, nie? W przypadku Peacocka też tak jest. Uruchomienie tej usługi kosztowało Universal bardzo dużo i oni po prostu będą z czasem dopiero to jakoś tam nadrabiać. Na razie Peacock przynosi straty i to na poziomie 300 milionów dolarów rocznie. Natomiast są to coraz mniej... mam wrażenie, że te dane... jakby sytuacja jest dosyć ciężka do przewidywania przez to, że dopiero co pandemia uderzyła mocną siłą, teraz się to trochę odrabia i tak dalej. Ale z tego, co znalazłem tutaj w serwisie Fierce Video, który podaje to jakieś... który podaje dane na ten temat, póki co mówi się właśnie o tych 300 milionach strat. Natomiast liczba tych... powiedzmy, liczba użytkowników im rośnie, liczba płacących użytkowników im tam jakoś rośnie. Tylko że problem jest taki, że straty w tym roku są większe niż były na przykład rok temu, nie? Więc nie mam pojęcia, z czego wynikają u nich te straty. Być może zakupili więcej treści, być może wyprodukowali więcej treści, może to z tego wynika. Ale tak jak w zeszłym roku mieli stratę 100 milionów dolarów, tak w tym roku mają 300 milionów dolarów. Natomiast zarabiają, jakby mają przychodu 120 milionów dolarów, nie? Po prostu wydatków jest więcej niż to, co są w stanie zarobić. Natomiast ponoć sama ta kwota, którą zarabiają, zwiększa się, więc być może kiedyś dojdą do momentu, w którym zacznie im to wynagradzać, te straty.
O ile zdążą, że tak powiem. Cały czas jakby mówi się o tym, że w tej wojnie streamingowej za parę lat będzie kilku zwycięzców już tylko. Teraz jeszcze jest ten moment, kiedy wszyscy odpalili swoje streamingi. I uważam, że wszystkim łącznie z Disneyem idzie to dosyć koślawo. Są dwa tak naprawdę dobrze działające serwisy streamingowe. To jest Prime, Amazon Prime i to jest Netflix. To są te dwa, które wybiły się wcześniej, które są stabilne. Zresztą widzieliśmy w tym nawet zestawieniu, gdzie jakby nie ma... one nie mają wersji darmowych jako takich, więc to muszą być ci aktywni subskrybenci, że oni są nad wszystkim innym hen daleko. I to są te dwa, które działają sprawnie. Disney, chociaż cały czas chwali się różnymi sukcesami, to czytaliśmy również o tym, jak żałośnie ich baza przyhamowała w Ameryce Północnej, ogólnie rzecz biorąc. Nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych. I tak, w Indiach nadrabia, ale wiemy, że to są inne modele. Prawda jest taka, że za chwilę kończy się ich What If i nie mają kontentu, znowu będzie dziura? Jakby to nie jest według mnie rentowny model subskrypcji, kiedy masz dziury, kiedy masz nagle pauzy i jasne, to działa, póki masz te wysokie jakości Gwiezdne Wojny, MCU i tak dalej, ale muszą być non-stop. Jakby tam możesz mieć tydzień przerwy, nie więcej. A do Hawkeye'a cisza, Visions jeszcze będzie gdzieś tam, nie jako ciekawostka. To uważam, że tego typu rzeczy powinny być obok, a nie jako główne danie. No więc... Peacock jakby jest kolejną z tych rzeczy. Wiele osób zakładało, że to jest też ta platforma, która utrzyma się starymi serialami, ale ogłoszono, że The Office pojawi się zaraz na Netflixie na przykład, znowu na wszystkie sezony. To na pewno ich zaboli, bo wiemy, że te stare, popularne marki, chyba najbardziej Przyjaciele i The Office, to są te dwie rzeczy, które są wałkowane przez wszystkich najwięcej, bo to są były tego typu seriale, gdzie mogłeś nagle włączyć swój ulubiony odcinek i poprawić sobie humor prawdopodobnie. Więc to, że to trafia na Netflix, to znowu ich wytnie. No na tą chwilę prawda jest taka, że jeżeli zostanie parę platform na rynku, nie widzę jakoś żadnych argumentów za tym, że Peacock się utrzyma przez lata. Nie widzę jakichś wielkich produkcji, które by się tam pojawiały. Nawet te starsze produkcje, jak widać, mogą być rotacyjne, które miały ich trzymać. nie widzę za tą platformą na dłuższą metę nic, co mogłoby ją utrzymać. I to samo myślałem o HBO Max i dalej to myślę, póki nie zaczną produkować swoich gier o Tron znowu. Do tego czasu HBO Max jest w podobnej sytuacji, ale HBO cały czas jako marka ma fajne marki znowu pod sobą, które może użyją. Może będzie ten serial wreszcie o zielonych latarniach, może to będzie popularne. Oni przynajmniej mają potencjał. Natomiast Peacock...
No, w zasadzie, wiesz, no, tym podstawowym argumentem stojącym za Peacockiem jest to, że no, mają Comcast za sobą, nie? Któremu Comcastowi bardzo zależy, żeby przenieść użytkowników swojej kablówki na Peacocka. Zresztą, o tym nie wspomniałem, no, duża część, jeśli nie większość tej bazy płacących użytkowników Peacocka, no to są ludzie, którzy po prostu, którym Comcast wepchnął w ramach swojej tam telewizji cyfrowej, wiesz, tą usługę, nie? I liczą na to, że po prostu duża część, tym bardziej, że oni też z roku na rok tracą tych użytkowników kablówki, tylko że no nie wszyscy przeskakują do Peacocka, nie? Jakby...
Właśnie o to chodzi, że jak wiele ludzi odcina tak zwanych tych cable cutters, to bierze Netflixa w pierwszej kolejności. Ja nie...
No, znaczy, no oni starają się też rozszerzyć tą swoją ofertę nie tylko właśnie o produkcję, no tak jak wiesz, seriale i tak dalej. Przykładowo, no mieli w tym momencie wyłączność na transmitowanie, nie wiem, olimpiady z Tokio, nie? Co no, jakby sport jest dużą częścią mimo wszystko tej bazy użytkowników, więc to jest jakaś tam opcja.
Że takie rzeczy działają eventowo, to znaczy, to tak jak czasami wykupujesz dostęp do czegoś na chwilę, nie? Wyobrażam sobie, że nagle skacze ci masowo subskrypcja, bo masz, którzy chcą oglądać olimpiadę, ale olimpiada się kończy i... No. Nie zobowiązujesz się do płacenia przez rok.
No i znaczy warto też zaznaczyć, że Peacock jest póki co dostępny głównie w USA, nie? Jakby ta ich baza użytkowników, o której tutaj mówimy, to są użytkownicy amerykańscy. Starają się wyjść poza USA, przede wszystkim, tylko że to robią trochę inaczej, nie zamierzają jakby sami atakować innych krajów, tylko zamierzają wchodzić w partnerstwa, nie? Na przykład jeśli chodzi o zachodnią Europę, no to będą się tutaj układać razem z Sky, nie? Żeby w ten sposób dotrzeć do użytkowników, nie wiem, Wielkiej Brytanii czy Niemiec i tak dalej. Natomiast zdaje się, że w wielu innych krajach będą nawiązywać partnerstwo z Paramount, z Viacom, żeby nie konkurować z Paramount Plus, tylko że razem z nimi stworzyć platformę, która wspólnie będzie docierać do innych krajów. Nie wiem, czy to nie jest dobre rozwiązanie ogólnie też na rynek amerykański, żeby połączyć siły, bo w tym wypadku...
Paramount i Universal to były według mnie od dawien dawna tak bardzo firmy, które pod wieloma względami były w kontencie, który produkują, w sposobie w całej masie rzeczy one były tak do siebie podobne, poza tym, że Paramount radził sobie dużo, dużo gorzej, bo nie miał Szybkich i Wściekłych. A Mission Impossible nie wystarczało, ale generalnie od dawna wydało mi się, że to powinny być dwie wytwórnie, które może nie muszą robić od razu fuzji, ale mogłyby w wielu miejscach łączyć siły spokojnie.
No więc może do czegoś takiego dojdą. No ale cały ten długi infodump miał służyć głównie temu, żeby nakreślić sytuację, w której no Peacock ewidentnie potrzebuje treści, która przyciągnie użytkowników, którzy przyjdą do tego, do tej... no bo masa ludzi generalnie rejestruje się tam i zapomina w ogóle o tym serwisie, nie? Jakby potrzebne jest coś, co ściągnie ludzi, co będzie w stanie sprawić, że ktoś wykupi tę subskrypcję chociaż na miesiąc, bo wtedy jest jakaś tam szansa, że zostanie z przyzwyczajenia, bo zobaczy, że oferta jest całkiem spoko. Oni swoją drogą chcą też mocno iść mimo wszystko właśnie w takie lekkie serialowe treści, te wszystkie sitcomy i tak dalej. Ponoć jakiś dwucyfrowy procent ich biblioteki to mają być właśnie produkcje komediowe, więc może to też jest jakaś opcja, żeby się jakoś wyróżnić na tle pozostałych platform. No i w tym wypadku Halloween nie wydaje się głupim pomysłem, znaczy wiadomo, że no, to jest bardzo ryzykowna rzecz, biorąc pod uwagę, że no, ten film pewnie zarobiłby w kinach dużo pieniędzy, ale na pewno ściągnie ludzi, a po drugie być może wzorem Conjuring i tak zarobi na siebie w dystrybucji kinowej, nie? A dodatkowo jeszcze ściągnie ludzi. Pewnie zarobi mniej niż zarobiłby normalnie, ale jeśli wyjdzie na plus, a jeszcze uda im się ściągnąć ludzi na Peacock, no to jakiś tam profit, nie? Najwyraźniej w tym wypadku priorytet im się trochę przekształca. Co jest trochę zrozumiałe, nie? No bo okej, wydajesz film, możesz na nim zrobić duże pieniądze, ale potem musisz te pieniądze inwestować znowu w kolejny film, znowu jest jakieś tam ryzyko i tak dalej. A jednak przychód z streamingu to jest stały przychód, nie? Jak masz tą bazę klientów, która się trzyma, która nie odchodzi, no to dostajesz konkretne pieniądze co miesiąc praktycznie, nie? I podejrzewam, że oni bardzo potrzebują tej takiej bazy stabilnej, którą...
Zobaczymy, czy ludzie faktycznie zdecydują się na tego typu oglądanie. Chociaż przy innym filmie to widzę, że może tak, ale to Bo jeszcze nam został ostatni film, właśnie horror Jamesa Wana nowy.
No, my już jesteśmy właśnie przy horrorach, nie? No, tak jak wspominaliśmy, Halloween było tym pewniakiem i no, zobaczymy, jak sobie poradzi. Ale właśnie jednym z tych takich pewniaków były do tej pory filmy Jamesa Wana, szczególnie te, które należały do jego franchise. Wcześniej Insidious zarabiało dobrze, potem Conjuring. No i teraz swoją premierę miało Malignant.
To będzie pierwszą dużą wtopą finansową, jeśli chodzi o tego typu horrory.
No właśnie, i teraz pytanie jest takie, co się na tę porażkę składa. No bo w sumie film już jest w zasadzie martwy, nie? Jakby nie patrząc na to, jakie miał otwarcie.
W 30 bańkach budżetu przy 5 otwarcia to już jest strata. No.
Znaczy tak, powiem tak, nie dziwi mnie zupełnie, że James Wan dostał te pieniądze na ten projekt. Na pozycję, którą James Wan sobie stworzył w Warnerze.
Odbije sobie przy Aquamanie 2 z nawiązką.
Jasne, nie? Jakby, ale inna sprawa, że no to jest gość, który zarobił kupę pieniędzy, nie? I Aquamanem, i Conjuringami, i w zasadzie wykreował im to uniwersum, które cały czas zarabia im pieniądze, nie? Jakby ostatnia odsłona już bez jego udziału też zarobiła pieniądze. Więc nie dziwi mnie to, że jak poszedł, wiesz, do biura New Line Cinema i powiedział, że chce pieniądze na projekt, no to dobra, masz, nie? Tylko problem jest taki, że ten film moim zdaniem nie został wypromowany w żaden sposób. Już nawet nie tylko, że dobrze wypromowany, ale w ogóle nie został wypromowany. Jakby zwiastun się pojawił zaraz przed premierą filmu, co nie było jakimś dużym problemem, ale tak poza tym nic więcej nie było wiadomo o tym filmie. Nie było absolutnie żadnego hype'u, żadnego bazu wokół tego filmu. A doskonale pamiętam, jak wyglądały, nie wiem, premiera wokół Conjuring na przykład, nie? Który, jak wychodziła pierwsza część, też była to nowa marka. Ale było dużo się działo tak naprawdę wokół tego. Było to szeroko promowane, były zwiastuny, które moim zdaniem nieźle pokazywały, czym ten film miał być.
Nie oglądałem żadnej części Conjuring, a po prostu za każdym razem, jak jakieś Annabelle, czy ta The Nun, czy cokolwiek wychodziło, to nie mogłem uniknąć jakiejś reklamy, zwiastuna, czy czegoś takiego. I jeszcze co jest ciekawe, bo ja prawdopodobnie Malignant zobaczę, dlatego że ja nie jestem fanem w ogóle filmów o opętaniach, jakichś złych duchach i tak dalej. A trailer dokładnie tego filmu to mi powiedział. Byłem w kinie i oglądam film, standardowy film o opętaniu. Jest kobieta, którą coś nawiedza. Klasyk. Po czym wszyscy mówią mi dookoła, że to w ogóle nie jest to. Że to w ogóle nie o tym film jest, nie?
No.
I przez to z jednej strony ja jestem w tym momencie zainteresowany, więc to obejrzę, ale jednocześnie widzimy tą straszną ocenę na przykład na CinemaScore C. która jest naprawdę niska. To jest tak, że ludzie wychodzą, dobrze się bawią z Free Guy'a, dają ASA. Czasami coś gorzej, to BB+, nie? To są te, jak wychodzą. C zdarzają się rzadko. Naprawdę rzadko zdarza się, żeby ktoś dostał C przy tym. Czyli ludzie wyszli i większość naprawdę mówiła, że była rozczarowana. Ale jak rozumiem, to było dlatego, że ludzie szli na kolejny film o opętaniu, a dostali zupełnie coś innego. Co oczywiście przekłada się na to, że ten film nie będzie zarabiał w kolejnych tygodniach. Bo pójdzie zła fama, pójdzie tylko i wyłącznie informacja do wszystkich, nie oglądajcie, to jest gówno. Nie tego się spodziewaliśmy. No i ten film, tak jak mówisz, jest martwy zarówno na wejściu, jak i na wyjściu od razu. No
z kolei ludzie, którzy mogliby się na tym filmie dobrze bawić, bo nie wiem, lubią tego typu klimaty, nawet nie wiedzą, że...
Mówię, ja
jestem pewien, że to będzie, film, który będzie sobie, no, bardzo, bardzo możliwy, ale to też jestem pewien, że to będzie film, który będzie jakoś tam żywy w dyskusjach za jakiś czas, jak ludzie będą sobie podawać informacje o nim, bo trafi gdzieś już na streaming, będzie można go sobie łatwo obejrzeć. Jestem pewien, że wtedy zdobędzie jakiś, wiesz, cult following, bo to jest ten rodzaj filmu, który jakoś tam zostaje w głowie mimo wszystko z różnych powodów. Ale jednocześnie wyobrażam sobie, że masa pominie go, bo albo nie będzie widziała, od czego się spodziewać, albo wręcz będzie się spodziewać czegoś innego. Zresztą ta ocena CinemaScore, jakby horrory często, ja powiedziałbym tak, horroru zdarza się dostawać te oceny w stylu C, ale bardzo właśnie często nawet nie są po prostu złe horrory, to są te horrory, które są kompletnie inaczej promowane niż to, czym są. Albo generalnie filmy, które po prostu, no są inne, są specyficzne, ale nie udaje się tego oddać w kampanii. Jak się spojrzy na listę na przykład ostatnio ocenianych filmów, Green Knight na przykład ma C+.
Green Knight, tak.
Film zresztą naprawdę z świetnymi recenzjami i tak dalej, no C+, no bo najwyraźniej ludzie, którzy poszli do kina na to, spodziewali się, nie wiem, historii o rycerzu, jakiegoś filmu przygodowego, czegoś w tym stylu, no dostali ten psychologiczny dziwny film, no.
Ale akurat tu się zwiastuny pokazywały, zrozumiem, że to, co tam jest, dużo plenerów, dużo...
No tak.
Akurat tak.
Być może.
No. Natomiast właśnie Malignant jest coś takiego, że na przykład gdyby nikt mi nie mówił, ja mówię, mam ochotę teraz sprawdzić ten film, ale po trailerze taka osoba jak ja w życiu by go nie zobaczyła, bo to nie trafia w moje gusta, a z kolei ludzi, których gusta to trafia, rozczarowują się w filmie i robią złą opinię.
No, tylko że też drugie dno tej historii jest takie, że mi oczywiście jest przykro, że na filmie zarabiam, znaczy podejrzewam, że no właśnie, Wanowi to nie zaszkodzi, więc odrobi na okłamanie prawdopodobnie, no ale szkoda mimo wszystko, że więcej osób go nie zobaczyło na przykład. Ale też z drugiej strony trochę się cieszę, że mimo wszystko te zwiastuny no, pokazywały trochę inny film, bo ja i tak byłem, pisałem się na to, chciałem go zobaczyć, a przynajmniej zostałem zaskoczony i jednocześnie to jest jednak ten rodzaj filmu, że bardzo ciężko byłoby zrobić mu kampanię, nie ujawniając bardzo dużo mimo wszystko, wielu zaskoczeń powiedzmy, które tam potem są w fabule. To jest inna sprawa, że właśnie to jest dosyć ciężki mimo wszystko film w promocji jakiejkolwiek. Wyobrażam sobie, że dałoby radę sklecić trailer, który by nic nie mówił, ale jednocześnie by troszkę lepiej oddawał to, czym ten film jest. Powiedzmy, pokazując, nie wiem, trochę więcej scen akcji tutaj, bo jest ich całkiem sporo wbrew pozorom. Nie ujawniając, nie wiem, jakiś do czego konkretnie dotyczy fabuła. No, ale mimo wszystko, no... To nie jest ten rodzaj filmu, który no, łatwo wypromować mimo wszystko, gdzie łatwo przekazać to czym jest. Więc no... Trudno, natomiast no ja mogę tylko zachęcać do zobaczenia tego filmu. No jeszcze...
Ale jednocześnie rozumiem, nie nastawiając się kompletnie na cokolwiek, co widzieliście w kampanii reklamowej.
No, mimo wszystko. To znaczy, powiedziałbym, że film trochę wychodzi z tego, jakby w sensie on się troszkę zaczyna, trochę tak jak ten zwiastun, no tak, ale potem po prostu zmienia swój charakter bardzo dynamicznie. No, tak jak wspominałem już chyba gdzieś przy okazji, chyba jak pisałem post na Facebooku, temu filmowi jest naprawdę bliżej do Aquamana niż do Conjuring, wbrew pozorom, więc
ja słyszałem porównanie na jeden z naszych komentarzy i to dodam, dlaczego chcę go zobaczyć, bo ktoś napisał bardzo negatywną recenzję w naszych komentarzach, powiedział, że jest słaby, że przewidywalny i przypomina mu opowieści, skrypty z dużym budżetem i w tym momencie... mem Leonardo DiCaprio you had my curiosity but now you have my attention.
No, ale to jest, myślę, że to jest dobre porównanie. Jakby te odcinki opowieści skryptu często się opierają na jakimś kochałem. Takim absurdalnym twiście.
Absurdalny, tak. Kompletnie
to jest ten film, dokładnie. No, więc myślę, że akurat to jest całkiem celne. To jeszcze na sam koniec, jak jesteśmy przy horrorach, no to jeszcze warto wspomnieć o tym, że swoją premierę miał Candyman. Film już też właśnie, no nie na poziomie 40 milionów, ale zdaje się, że kosztował jakieś 15. Znowu film, który w teorii jest jakoś tam, jakby marka jest jakoś tam kojarzona, jakoś ale mimo tam. Wszystko, no myślę, Candyman to nie był najpopularniejszy cykl filmów, czy coś takiego. Ale też z drugiej strony stoi za nim nazwisko Jordana Peele'a, a jego filmy ostatnio zarabiały naprawdę dużo, jest producentem tego filmu, reżyserką z kolei jest Nia DaCosta, o której pewnie będzie głośniej w przyszłości, bo będzie reżyserować sequel do Captain Marvel. No i póki co film...
No ale też, no jeszcze jest może nie super znany aktor obecnie, którym jest twarzą reklamowany ten film, czyli Yahya Abdul-Mateen II. Ale dalej jest to aktor, który się ostatnio coraz częściej pojawia. To nie jest nieznana twarz, umówmy się dzisiaj już.
Mm-hmm. No, plus ten Naya Paris tam jest, nie? Którą też można było ostatnio w Marvelu widzieć w sporym zakresie. No i warto zaznaczyć, że Candyman jest kolejnym potwierdzeniem, że no, horrory się trzymają całkiem nieźle, nie? Otwarcie 22 miliony, no, póki co na świecie 61 milionów. To nie jest jakiś super wynik, szczególnie jak na film, który nie miał tej równoczesnej premiery na streamingu. Ale jednocześnie no, to jest całkiem... Nikt nie będzie płakał. To jest zdrowy wynik, który gwarantuje tutaj zarobki i wszyscy są zadowoleni, nie? Znowu, no to nie są zarobki, jakie miały filmy Jordana Peele'a. Ale to też był też jest jeden z tych filmów, które były przesuwane, którego pamiętam, że pierwszy zwiastun wyszedł wieki temu, więc pewnie musieli trochę oszczędzić na kampanii później.
Tak, na pewno gdzieś ten hype spadł. Gdyby wytwórnie mogły w ten sposób za 15 baniek strzelać obecnie w pandemii filmy i zarabiać taką kasę, pewnie jeszcze tam minimalnie dociła, bo jeszcze w kinach jest, to by robili to masowo.
No więc tak podsumowując troszkę te ostatnie tematy, dwa moje ulubione filmy tego roku, czyli Malignant i Suicide Squad, są te dwa filmy, które są największymi wtopami i które absolutnie, pomijając ten finansowy aspekt, to są wtopani głównie dlatego, że właśnie są tymi dziwnymi filmami, które nie pasują wielu osobom do tego, czego się mogło spodziewać. To są te filmy, których wytwórnie najwyraźniej nawet nie widziały, jak je wypromować, co w zasadzie sprzedać tutaj.
No, HBO Więc... Max jednoczesne również dało swoją...
No, to też swoją drogą. No, Także no, mimo wszystko, no szkoda, że to są produkcje, które no, nie zrobiły dużo, ale z drugiej strony, ej, to były też filmy robione przez reżyserów, którzy i tak będą dalej rozchwytywani w Hollywood, więc...
Nikt Jamesowi Gunnowi drzwi nie zamknie, ani na pewno no, nie ładowi.
Mam wrażenie, że twórcy na tym nie straciły na tym co najwyżej duże korporacje, znaczy duża korporacja w zasadzie jedna, więc no, ej, no nie będę płakał nad tym stanem mimo wszystko. No, to by było chyba na tyle w takim razie, słuchajcie, także dajcie nam znać, co myślicie o tych tematach, jak zapatrujecie się na Eternals, czy jak myślicie, czy będziemy mogli mówić o jeszcze większym sukcesie niż w przypadku Shang-Chi'ego. I widzimy się pewnie przy okazji jakiegoś kolejnego weekendu, po którym już dostaniemy jakieś konkretne informacje. No właśnie, w ogóle jakie premiery są najbliższe z tego, co Venom. Widzę, jakieś większe? No chyba tak, chyba najbliżej będzie Venom.
Chociaż niestety problem polega na tym, że przez przesunięcie w polski, nie wiem, nie znamy powodów, ale wiem, że polski dystrybutor zaspał, albo takie były plany, albo cokolwiek, ale my dostaniemy Venoma 2, chcę przypomnieć, w normalnym zakresie. Póki co jest taka informacja dystrybutora. Czyli może nie dostaniemy go wcale, albo dostaniemy... Bo tak jak powiedziałem, przesunięcie jest sensowne, dlatego że 1 października jeszcze raczej nikt kin nie zamknie. Czy... Który tam miał być 18, czy tam 15, czy coś takiego? No już... Ciężko mi powiedzieć, więc... No też będzie taka ciekawa sytuacja, kiedy będziemy mogli omawiać box office filmu, którego nikt z nas jeszcze prawdopodobnie nie zobaczy, bo wątpię, że były jakieś duże pokazy prasowe.
To jest, zdaje się, podobna sytuacja co z Dune'ą. Tam też jak ten film został przesunięty trochę do przodu, to polska premiera została w miejscu i też zobaczymy ten film później. No i dokładnie tak samo jest w przypadku wspomnianego wcześniej Halloween Kills. Też dostaniemy ten film później, po Amerykanach, chyba... No nie pamiętam dokładnie kiedy, ale też z tydzień czy dwa tygodnie później, więc no myślę, że trzeba będzie rejestrować konto na Peacocku w takim wypadku, bo no bo słuchajcie, no $5, myślę, że to nie jest duży problem w tym wypadku.
O tyle co Duna będzie niby na HBO Max, chociaż cały czas nie wiem, czy będzie, oni cały czas nie chcą odpowiedzieć wprost z tego, co widziałem.
Wydaje mi się, że będzie, bo będzie. Ostatnie raporty mówiły o tym, że nic się w tej sprawie absolutnie nie zmieni. Mało tego, ostatnio Denis Villeneuve mówił o tym, że Warner Bros. Jakby kontaktując się z Warnerem, wytwórnia powiedziała, że perspektywa zrobienia sequelu nie będzie wcale, niekoniecznie musi zależeć od wyniku finansowego tego filmu w box office. Być może, jeśli zainteresowanie będzie na przykład duże na HBO Max i sporo osób, nie wiem, założy konta albo faktycznie obejrzy ten film po prostu na tej platformie, no to wtedy już będzie można mówić o kontynuacji, co myślę, że też potwierdza nam to, że będzie ta dystrybucja.
Więc za pomocą VPN-ów i dawaniu ludziom pieniędzy, którzy nie chcą naszych pieniędzy, jeszcze Dune czy Halloween Kills możemy zobaczyć, natomiast no niestety o Venomie co najwyżej posłuchamy przez 2 tygodnie.
No szkoda, bo to jest, no, tak jak właśnie wspomnieliśmy, to jest jakby są 3 przypadki w tych filmów w bardzo podobnym czasie premierujących, gdzie polscy dystrybutorzy, nie wiem, zaspali chyba. No nie wiem, być może to wynika z jakichś jeszcze innych czynników, o których nie wiemy.
Znamy ich.
Ale mimo wszystko, no szkoda, że nie biorą pod uwagę też tego, że u nas są większe szanse na to, że sytuacja związana z pandemią wpłynie w większym stopniu na to, czy będą kina otwarte, czy nie.
Dokładnie, więc jest szansa, że Venoma w ogóle nie zobaczymy do momentu, aż nie pojawi się na Netflixie.
Jezu, nie. Ten Venom jest taka huśtawka emocjonalna dla mnie po prostu. Mam nadzieję, że jednak się pojawi.
Ja liczę na to, jedyne... że będziemy mieli na tyle powody, żeby kina były dalej otwarte w połowie października, no. Ale nie wiem.
Wiadomo. No jedyny plus jest taki z tej sytuacji, że praktycznie każda wytwórnia zmniejszyła swoje okienko kinowe, nie? Że jeśli nie zobaczymy Venoma w kinach, no to nie będziemy musieli czekać 3 miesięcy na to, aż trafi na Netflix, jakiś premium VOD, nie?
Znaczy Netflix chyba, a na premium może. Ale wiem, że Netflix przecież ma pierwszeństwo od Sony podpisane.
Tak, tylko że Netflix też nie ma tego pierwszego okienka, na VOD, tak, tylko na kolejne, nie? Więc mam nadzieję, że to trafi w miarę szybko na jakieś serwisy. No tak jak, nie wiem, Green Knight trafił bardzo szybko, tak samo, nie wiem, tam inne produkcje, które nie miały tej jednoczesnej dystrybucji. No dobra, słuchajcie, to już teraz już serio kończymy, także czekam na wasze komentarze. Z nami był Oskar Rogowski. Zapraszamy oczywiście do śledzenia dalej napisów końcowych. Zapraszamy do odwiedzi naszego sklepiku i widzimy się w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się. Cześć.